have a dream that one day this nation will rise up.
Jeśli nam pomożecie, no.
A kiss of the hand.
5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne, związki zawodowe.
Machina czasu w Radiu Szczecin.
Tu wszystko mówi. Klamka odskakuje z gwałtownym ojej. Zawiasy jęczą, drzwi trzeszczą, schody skrzypią. W antykwariacie czeka na mnie właściciel Wojciech Lizak, historyk, antykwariusz, współautor radiowych Rozmów Nieuczesanych. Umówiliśmy się tu, bo chce mi coś pokazać. To ostatni moment. Jutro zawartość tej walizki, teraz rozłożona na stole, opuści to miejsce. Stare papiery szeleszczą. Opowiadają historię.
Książka, listy złożone tak w trójkąt, bardzo charakterystyczne, stare. Nie wiem, czy niektóre nie pisane ołówkiem, tak mi się przynajmniej wydaje. Tu też listy, tak?
To listy. Nie, to pamiętnik.
To pamiętnik. Papiery, dokumenty, ale to tak jest, że żeby widzieć, tak naprawdę widzieć, to trzeba wiedzieć, na co ja patrzę.
Na dokumenty czy na archiwum, trzeba wprost powiedzieć, rodziny Mirakowskich. Muszę powiedzieć, że rodzina Mirakowskich miała szczęście, bo raz, że ze stosowną starannością podeszła do tego, co zdążyła wyprodukować jako źródło do historii własnej rodziny. Też byli ludzie, którzy to pomogli ocalić po tym, jak ci ludzie, którzy pracowali nad tym archiwum, zeszli, a przynajmniej, jak wiem, w części nie byli tym zainteresowani. Trafiło to w odpowiednie miejsca do nas tutaj, do Szczecina, i to w taki dziwny sposób. Część tego archiwum wytworzonego w Szczecinie pojechała do Gdańska, później pojechała do Suchej Beskidzkiej i Suchej Beskidzkiej wróciło do Szczecina. Tak to czasami bywa, ale jeszcze powiadam, rodzina Mirakowskich miała to szczęście, że to trafiło w właściwe ręce, nie zostało rozproszone. Nie ma takiego przypadku, nad czym ja zawsze ubolewam i przypominam, bo o jednej osobie zawsze będę opowiadał, czyli o mecenasie i senatorze Chmurze, którego archiwum wyleciało dosłownie przez okno na śmietnik. Tu akurat mamy do czynienia ze zgoła innym przypadkiem i chwalić Pana Boga za to, że tak się akurat stało, bo to archiwum nam wstrząsnęło. Raz, że mam specjalną predylekcję, mimo że z Wielkopolski, do tego, co się działo na Kresach, bo to już jest ta część tej spuścizny, która no, z paru powodów odchodzi tak błyskawicznie w cień. Myślę, że akurat te dzieje polskich Kresów widziane z perspektywy dziejów rodzin, niewielkich skupisk ludzkich, ale z dziejów rodzin, no, są takim kapitalnym przykładem na to, co by można było powiedzieć jako historia, która potrafi poruszyć. Bo to jest jednak jednostka, to są jednostki rodzinne, czyli do rzeczy.
Czyli do rzeczy. Bohdan Mirakowski zostawił po sobie między innymi tę książkę o znamiennym tytule o ludobójstwie. Tutaj na okładce widzimy już pana w takim dojrzałym wieku, autora tej książki. Dodam jeszcze, że oczywiście ma związek ze Szczecinem i o tym na pewno jeszcze pan powie, ale w ogóle zanim ta rodzina przywędrowała do Szczecina, było Wilno.
Było Wilno i ojciec, który był podoficerem podczas wojny polsko-bolszewickiej, służył później w garnizonie wileńskim i był na tyle wybitnym tym podoficerem, co został skierowany do szkoły oficerskiej. I w tym zbiorze jest właśnie ta opowieść o tych Mirakowskich, jak już się te dzieci urodziły. Była ich trójka w Wilnie. On w międzyczasie najpierw robi maturę, bo to przecież nie matura, lecz chęć szczera, tego typu rzeczy nie było. Musiała być solidnie, przyzwoicie zdana matura, na co on dostał urlop z wojska, żeby móc pójść do szkoły oficerskiej. Był w tej szkole oficerskiej w Grudziądzu, w Poznaniu. Brał udział w rozmaitych manewrach, o czym informował tą żonę, ale nie uderzył z tych listów, bo ja przeczytałem te wszystkie listy. No po prostu, może nie powiedziałbym intymne, ale może niektóre szczegóły były dla mnie na tyle takie fascynujące, że jakby zmieniły mój obraz i postrzeganie tej grupy oficerów, która wydawała mi się przed wojną, że oni mają problemy bytowe z głowy. A on biedny, jak się po tych szkołach oficerskich bywał, na rozmaitych tych kursach oficerskich, to cały czas pisał do żony i rozliczał się z każdej złotówki, a że kupił jabłka gdzieś na targu o 20 czy 30 groszy taniej i że może im wyśle gdzieś tam do Wilna, bo jakaś tam tańsza poczta. No to jak sobie pomyślałem, że tak przedstawiana przez tą zwłaszcza propagandę komunistyczną ta klasa tych oficerów jednak najlepiej nie żyła. Pewno już jak pojechał do jednostki, to już było mu lepiej, bo to była stała pensja. Musiał być bardzo dobrym oficerem, bo został zauważony i został skierowany do ojciec właśnie Bohdana. Został skierowany do służby w żandarmerii wojskowej i jak już trafił do niewoli, to napisał pamiętnik, ojciec tejże rodziny, o tym, jak on próbował zrobić porządek na polskich drogach podczas września 1939 roku. To też było dla mnie takie wstrząsające świadectwo bezpośredniego świadka, bo z jednej strony wojsko, które powinno mieć priorytet, a z drugiej strony ta olbrzymia armia ludzi uciekających przed tymi Niemcami, a z trzeciej jeszcze ci Niemcy strzelający do tych biednych, uciekających ludzi. On próbuje nad tym wszystkim zapanować, próbuje jakiś taki porządek zaprowadzić. Świadectwo wstrząsające już jest, że tak powiem, ten pamiętnik w oryginale w odpowiednich rękach. Myślę tutaj o instytucji, która coś takiego powinna zbierać, bo rzadkością było właśnie to, że pamiętniki oficera żandarmerii wojskowej. On wyszedł na wojnę, rodzina mieszkała w Wilnie, ale on był w Częstochowie. I jak były te wakacje, jeszcze jest jeden jego list z 31 sierpnia 1939 roku, też tak wstrząsający, bo mówi o takiej pewnej nerwowości, niepokoju i tak dalej, co będzie, co będzie, co będzie. No i następnego dnia już było. Częstochowa, A jutro była wojna, a Częstochowa przecież niedaleko od granicy śląskiej w owym okresie, czyli szybciutko ich to wszystko ogarnęło. Trafił do niewoli niemieckiej, był w Murnau, tam napisał te pamiętniki i co jeszcze było dla mnie fascynujące, było widać, jaką generalnie rzecz biorąc klasę stanowili ci wszyscy oficerowie. Te zaproszenia, które oni sobie tam wręczali z okazji tam uroczystości pułkowej, z jakichś tam odczytów. No tam takie życie towarzyskie kwitło pełną gębą. Jak ktoś tam kawę dostał, która była w owym okresie czasu rarytasu, to wyprawiał na przykład przyjęcie przy kawie. Nie? Albo opowiadali sobie o, nie wiem, o kulturze Brazylii, czy o tego typu rzeczach, wyszukiwali zajęć, żeby się nie nudzić. I ja myślę, że to był taki chyba ostatni salon II Rzeczypospolitej, to były obozy jenieckie. Przykro mi to powiedzieć. Ale tak to wyglądało, zwłaszcza, że w Murnau siedziało kilku, już nie pamiętam ile, kilku albo kilkunastu generałów przedwojennego Wojska Polskiego. On to wszystko pisze, dzień po dniu. Dzień po dniu notuje, co robi, jak mu to wszystko wychodzi. Odnotowuje każdy list, który przychodzi z Wilna. Jest w tym Murnau do 1945 roku, już wątek ojca zakończmy. Zachorował. Gdzieś zleczony w szpitalu amerykańskim i dopiero w 1946 roku wraca do, już do Gdańska. Już nie do Wilna, ale do Gdańska. Ale on już ma od 1940 w zasadzie 5 roku wiadomość, że jego dwóch synów nie ma razem z jego żoną. Bo to jest właśnie ten cały dramat. Ojciec w Murnau, a dwóch synów w Kałuce. Dla mnie to jest wstrząsające wręcz, że jedna rodzina praktycznie doświadczyła wszystkiego z jednej i z drugiej strony, ale na szczęście wyszła z tego cało bez tych strat osobowych. Jak ojciec trafił do niewoli niemieckiej, to rodzina, która tam czasami w tych garnizonach była z nimi, ona wróciła do siebie, bo jego żona miała rodziców w Wilnie i mieszkali w tej samej po prostu w kamienicy obok brata Mirakowskiego. W 1939 roku najpierw Wilno jest przełączona do Litwy i ja muszę powiedzieć, że bardzo dla mnie fascynujące było to, że jak najpierw ta pani Mirakowska pisze z adresem Wilno po polsku i mieszkali na ulicy Królewskiej. Nie? To było po polsku. Później już jak zaczęła pisać późno jesienią, to już było Vilnius do męża i już ulica nazywała się po litewsku, ja już nie pomnę jak. Ale jak już z Litwy zrobili Sowiecką Republikę Radziecką w 1940 roku, to ten sam adres był pisany po rosyjsku. I odwrotnie. Jak on pisał do żony te listy, bo też się one zachowały, to właśnie tak adresował. To też dowodzi jednej rzeczy, jak ta nasza część Europy jest niestabilna. Nie? Jak ta historia bardzo mocno nią miotało, że w ciągu w zasadzie roku. Można było przejść przez trzy systemy administracyjne i pocztowe.
Jeszcze jedna rzecz, że wystarczy, że coś się zacznie dziać, a już wszyscy załatwiają swoje interesy.
W jaki sposób?
Korzystając z okazji. To znaczy, Niemcy napadają na Polskę. Od tego się zaczyna. I zaczynają się tarcia. Zaczyna się załatwianie zaognionych spraw.
No, czyli krótko mówiąc,
każdy ciągnie tę kołderkę w swoją stronę.
Wystarczyło wysunąć albo wybić tą jedną zasadniczą cegłę z tego muru, aby cały mur padł. Nie? I to też tak a propos tego, co się w tej chwili dzieje, pamiętać, że pewnego rodzaju stabilizacja, którą żeśmy osiągnęli, może okazać się bardzo takim doskonałym i wspaniałym wspomnieniem, jeżeli to z perspektywy czasu się spojrzy, bo tak samo jak ci Mirekowscy, którzy osiągnęli jednak mimo wszystko i duży status, czyli prestiż, bo jednak żona oficera i oficer to było bardzo dużo w przedwojennej Polsce, a jednocześnie odpowiedni poziom finansowy, bo to nie mogło też tak być. Jak on biedę klepał jako kandydat na oficera, to była inna sprawa, ale jak już był oficerem, to już było tak, że żona oficera nie powinna pracować i musiała w związku z tym mieć godne życie. Również było pilnowane, tak jeszcze przypomnę, że żona oficera musiała mieć co najmniej małą maturę. Oficer musiał wyrazić zgodę na ślub podwładnego i sprawdzano właśnie, jakie miała predyspozycje do bycia w dobrym towarzystwie. No i tak właśnie się rozpoczyna ta historia. Nie? Oni są przecież 15-latkowie, dalej chodzą do szkół, bo przecież Litwini nie likwidują szkolnictwa, natomiast zmieniają jego charakter z polskiego na litewski. I tych dwoje braci zaczyna po raz pierwszy konspirować. Zaczynają konspirować jeszcze jak jest władza radziecka, ale później za Niemca w 1930 roku, jak już podkręcają, bo przerasta wtedy struktur podziemnych, państwa podziemnego w Wilnie, rozrasta się również armia krajowa. I oni wstępują jako tacy właśnie, już nie młodzi, już 17-18-letniego do struktur armii krajowej. I wtedy są po raz pierwszy aresztowani ci bracia. Aresztowani są przez pomocniczą policję litewską, która ich podejrzewa właśnie o to, że są w strukturach podziemnych. Siedzą na, zapomniałem nazwy tego więzienia, ale znane więzienie wileńskie.
Łukiszki.
Łukiszki, tak. Brygitki to we Lwowie. Łukiszki.
Zawsze mnie wzrusza ta nazwa, bo jest taka dla ucha polskiego pieszczotliwa, a tak naprawdę Brygitki? Makabryczna historia. Nie.
Bo w klasztorze Brygidek. A jak sekularyzowano klasztory, to zamienili je na więzienie. Na przykład w Rawiczu, jak sekularyzowano klasztor, to Prusacy zrobili z tego istniejące do dzisiaj więzienie. Stąd Brygitki.
Patrzę na książkę, tak. Więzień gestapo torturowany w Łukiszkach.
W Łukiszkach, tak. I tam miał ten, nie przyznali się do winy, w związku z tym został wypuszczony. Dalej pozostają oczywiście w tych strukturach Armii Krajowej. W 1944 roku przychodzi rozkaz o tym, że my robimy akcję Burza. Oni należą do takich tych, powiedziałbym, oddziałów bojowych, które są elitarne, w związku z tym są w ochronie sztabu tego swojego bezpośredniego dowódcy. Już nie pamiętam co, gdzie i jak. Biorą udział razem z Armią Czerwoną w walkach o wyzwolenie jednak mimo wszystko. Z ich strony wyzwolenie, ze strony wojskowieckich zajęcie Wilna i rozpoczyna to, co już jest dość powszechnie znane. Zostają otoczeni przez Sowietów, wywiezieni do pierwszego obozu w Miednikach. To był taki obóz przejściowy.
Dodam jeszcze, że właśnie ta historia niby jest znana, ale jednak warto pamiętać właśnie, że najpierw chcą tak naprawdę wyswobodzić swoje miasto i godzą się na ten taki mariaż z rozsądku, nazwijmy to, a potem zostają po prostu zdradzeni. Zdradzeni i to w sposób okrutny, bo to ma okrutne konsekwencje.
No tak, to jest grupa kilku tysięcy ludzi, bo tylu tam walczyło. Na rozmaitych kierunkach natarcia, nie tylko na Wilno w tej akcji Burza, i wszystkich pierwotnie zaśrodkowywują...
Zaraz, burza czy ostra brama?
No ostra brama, ale w ramach burzy. Tak. Nie, w ramach burzy, bo ja to tam zawsze... Ostra brama była konkretnie Wilna, szerzej na Wileńszczyźnie 3-3-3. Czy na Białorusi to była ta akcja burza, ale dobrze, że pani redaktor doprecyzowała. I najpierw jest internowanie w Miednikach. I stamtąd pochodzi pierwszy gryps braci do matki.
Czy on gdzieś tutaj jest?
Zobaczmy, zaraz. 1-5 to są kartki. 1-6 to są późniejsze listy. To jest chyba gryps. Tak. 1-1. Są grypsy. Bardzo, powiedziałbym, rzadka rzecz. I taka chwytająca za serce. Któryś chyba ze współwięźniów musiał wychodzić na wolność. I oni to podali do mamy. Nie?
Matko jedyna, jak to jest w ogóle napisane.
Ale niech pani patrzy, jakie to jest mikroskopijne. Datę mamy 26.07.44 roku, czyli lipiec 44 roku, jak on pisze z Miednik do matki, gryps, a to było tak, się złożyło, to było takie maluteńki prostokąt, że to można było przemycić przez rewizję strażników sowieckich, wychodząc na wolność. I ten gryps dociera do mamy i tam jest mówione, gdzie oni się znajdują, co się z nimi dzieje i również informacje o tym, że są przesłuchiwani bez przerwy przez wojska, przez specjalistów sowieckich, płynnie mówiących po polsku, bo była kwestia tego rodzaju, żeby tych młodych ludzi namówić do tego, żeby wstępowali do armii Berlinga.
To widać, że mama to traktowała jak relikwię, bo to jest po prostu w takim stanie, jakby to ktoś pisał. No może tyle, że pożółkły papier jest, ale cała reszta, wszystko jest no, w idealnym stanie.
Oni kilka tych grypsów wysyłali do matki, bo listy normalne przechodziły przez cenzurę. Jak ktoś opuszczał, miał to szczęście obóz z jakichś tam powodów, to oni właśnie prosili, aby dostarczyć to do Wilna na ulicę Królewską do matki.
A to już jest po wojnie, tak? 25 tak, października 45 roku.
Ale to jest właśnie to jest dlatego, tylko że nie. To jest też gryps. Jezus Maria, przepraszam, to nie była Królewska ulica, tylko to była Krakowska ulica. Jest nawet adres napisany Stanisława Mirakowska, Wilno, Krakowska, 63 mieszkania. Jeden taki był adres, ale to już był większy, to już był później, bo to pewno ktoś został zwolniony. I w 45 roku w październiku jest kolejny i ostatni gryps, kiedy oni podają tutaj w tych listach informacje, które nie mogły na pewno przejść przez cenzurę sowiecką. Myślę, że to jest takie, jakby to powiedzieć, takie znalezisko, jakby ktoś wykopał koronę królów polskich, ale oczywiście mierząc to proporcjami, nie? Ale coś takiego nieprawdopodobnego, że listy z Miednik się ostały. Są w tych Miednikach, są namawiani do wstąpienia do armii Berlinga. Oni akurat nie przystają na to. Część z ich kolegów przystaje. Ja się zresztą nie dziwię, bo to rozmaicie mogło być. Poszli, no i walczyli w armii Berlinga. Oni nie. No i też warto tutaj powiedzieć, ja też powiem, że niestety przesłuchiwali oficerowie, którzy władali biegle językiem polskim. Wiem skądinąd, że w akcji przesłuchiwania ujętych przez Rosjan żołnierzy burzy i ostrej brany mocno był zaangażowany tak zwany polski sztab partyzancki. To była utworzona przez NKWD taka placówka, która miała z jednej strony zrzucać potencjalnych dywersantów za linię frontu z Niemcami, ale z drugiej strony też robiła rozpoznanie wśród ludzi, którzy właśnie robili akcję burza. Między innymi ci oficerowie tego polskiego sztabu, polskiego w cudzysłowie, sztabu partyzanckiego, przesłuchiwali żołnierzy z 27 Dywizji Armii Krajowej. Z takich źródeł osobowych już w Szczecinie między innymi od znanego pani Jana. Wiem, że w taką akcję był zaangażowany jako oficer tego polskiego sztabu partyzanckiego pierwszy wojewoda szczeciński Leonard Pruszkowicz, który właśnie był oficerem kadrowym służb specjalnych. Ale w tej chwili przy tym takim budowaniu pewnej określonej legendy Borkowicza tego typu rzeczy są niemile widziane, jak się próbuje powiedzieć, że coś takiego miało miejsce, bo jak z kimś tam dyskutowałem, to mówili, ale to było tylko źródło osobowe, a nie ma potwierdzenia na papierze. A jak mogło być potwierdzenie na papierze, jak oni wszyscy przesłuchiwali pod pseudonimami, które dostawali od służb rosyjskich. No ale nie idą nasi mirakowscy bracia do Berlinga. W związku z tym zostałem wywiezieni do Kałuki. Tu jest ponad 40 listów, które są pisane z Kaługi do matki. One mają, jak pani widzi, pani redaktor, bardzo specyficzną formę.
To jest składany papier mający taką formę trójkącików.
Trójkącików, tak. Oni to zresztą, muszę pani powiedzieć, że robili to z powodów oszczędnościowych, bo jak taka normalna koperta by była, to ileś tego musiałoby się wmieścić. Inaczej, a taki mały trójkącik był bardzo łatwy do doręczenia, nie zawiera dużo miejsca. Co więcej, one wszystkie są pisane ołówkami. Nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta ołówek kopiowy, który się śliniło po to, żeby coś takiego można było napisać. Kartka i ołówek w wypadku Kaługi były rzeczą niezwykle cenną, bo jednego i drugiego brakowało, bo po to właśnie, żeby móc prowadzić tę korespondencję, trzeba było mieć dwie rzeczy, czyli to był cały osobny przemysł, jak zaopatrywać się w kartki, przemysł obozowy oczywiście, jak zaopatrywać się w kartki i coś do pisania, żeby móc pisać do rodziców. Tu jest obrazowane takie życie obozowe, co oni robili, jak oni robili. Tam oczywiście dużo informacji jest, pytań, co tam dzieje się u rodziny w tym Wilnie. Myślę, w zasadzie jestem pewien, że tak zwarty zasób tych listów z Kaługi to jest chyba jedyny, który się zachował w Polsce.
Ile tych listów tutaj jest? Około 40.
A jeszcze oprócz tego już jest druga rzecz, to są kartki. Bo jeszcze dopuszczano drugą formę, oprócz takich listów, kartki pocztowe. Tych kartek jest podobnie.
Wrota czasu, naprawdę. Niesamowite. Mogę?
Tak, tak, proszę.
Pocztowa jak kartoczka. To jest kawałek takiego tekturowego, kartonik taki właśnie. Tu nie ma żadnej tam, tak jak sobie kartki pocztowe kojarzymy z jakimś zdjęciem i tak dalej, pocztówki po prostu. To nie jest pocztówka, to jest właśnie klasyczna karta pocztowa. Tutaj mamy z jednej strony adres kuda i kamu i kto jest nadawcą. Druga strona była biała i na tym się pisało. Tu odczytać w ogóle.
Ja odczytałem dużo, ale...
Bo to jest pisane, tak jak pan powiedział, ołówkiem, więc ten ołówek już trochę zbladł. Ale to jest pisane po rosyjsku, prawda? Po rosyjsku. To był wymóg, tak?
Tak, początkowo pisali po polsku, ale w pewnym momencie musiało dojść chyba do zaostrzenia wymogów. To trzeba było przebadać. Ja takiej wiedzy nie mam, bo w pewnym momencie chyba administracja obozowa wydała zarządzenie, że koniec, my nie będziemy czytali listów po polsku, piszcie po rosyjsku, bo inaczej tych listów nie dostarczymy. Bo to ułatwiało cenzurę obozową. Oni przecież tam każdy list czytali. Jaka to musiała być armia? I to musiała być armia początkowa ludzi, którzy czytali po polsku. Ale jak oni poszli do administracji w Polsce, to nie było komu. Ja nawet upatruję tutaj związek, że ci nadzorcy z umiejętnością i znajomością języka polskiego poszli robić władzę ludową w Polsce, no to trzeba było wprowadzić obowiązek pisania po rosyjsku, no bo jakoś trzeba było to zrobić. I każdy z nich tutaj jest ostemplowany pieczątką cenzury, każdy z nich ma numer obozu i tak dalej, i tak dalej. Te listy oprócz tego i te kartki mają bardzo, bardzo dużą wartość taką filatelistyczną. Ja na to nie patrzę, bo wartość filatelistyczna to się przekłada na pieniądze. Ja muszę powiedzieć, że te listy trójkątne z tym pięknym ostemplowaniem, o, widać jakie tutaj te cenzura, wszystko i tak dalej, Bóg wie co, to one potrafią na rynku tym filatelistycznym osiągać wartość 300 złotych. Między innymi z tego powodu, że ci ludzie, jak już pisali te listy z tej Kałuki, jeszcze powiedzmy do Wilna, do rodzin, a później jak się musieli repatriować, złe nazwy, jak już byli wypędzani z tego Wilna, to się nie dziwię, że oni tego nie brali z sobą, bo oni się bali. No bo przecież można było na taką przypadkową kontrolę trafić jakiegoś Rosjanina, nie mówię tutaj o tym prostym, najgłupszym żołnierzu, ale już jakiegoś tam oficera, nie? Proszę bardzo, wróg ludu, rodzina wrogów ludu i mogli na przykład na granicy zatrzymać. Wobec pierwszego naturalnym odruchem było pakowanie wszystko do pieca, żeby śladu nie było. Że my tu już jesteśmy czyści, jedziemy jako niezapisana karta z żadnym obciążeniem. Dlatego jest to taka duża rzadkość. Dlatego te rzeczy są tak cenione i poszukiwane. No bo to jeszcze jest jednego element drugi. No, trudno sobie wyobrazić większy symbol walki na Kresach, nie, jak akcja Ostra Brama. Cała ta operacja przygotowana przez Wilka Krzyżanowskiego to jest materialny dowód, nie? Co się z tymi ludźmi później działo, jak się działo.
W przypadku tych listów są pieczątki z, jeśli dobrze odcyfrowuję, Rasmotrien, no. Czyli otwarte i przeczytane, tak? Przeczytane.
Nie? Ocenzurowane, krótko mówiąc. Zresztą ja mam jeszcze takie listy, które do mnie rodzice pisali podczas stanu wojennego. Też była pieczątka cenzurysta.
Pewne mechanizmy się nie zmieniały.
Ale cenzura mówi, załóż musiała być armia ludzi, którzy tę całą korespondencję czytała. Oni są długo. Muszę powiedzieć, że tutaj czasami przebija ta nadzieja, że już nas będą wypuszczali, że coś się z nami będzie działo, że już wygrali tą wojnę tam w tym 45 roku, no to co z nami dalej? Nie? Może jednak wyjdzie. To była celowa zagrywka, żeby te parę tysięcy ludzi przytrzymać, bo gdyby ich wypuścić jeszcze w 45 roku, kiedy ta wadza ludowa się, że tak powiem, organizowała, to był to naprawdę duży potencjał ludzi, którzy kochać tej władzy na pewno nie potrafili, nie umieli i nie chcieli, a na pewno część z nich by na pewno zeszła do podziemia. Krótko mówiąc, i to też trzeba rachunek komunistom wystawić za to, że im dłużej ci ludzie siedzieli w tej kałudze, tym większą szansę komuniści mieli na to, żeby móc spacyfikować polskie społeczeństwo i żeby było mniej jednostek, które by mogły robić tak zwaną wrogą robotę. I ta nadzieja tej matki, nie? To było zawsze dla mnie też takie jakby przerażające, bo to jest ta korespondencja z obu stron, nie? Synowie do matki, matka do synów, oprócz tego kuzyn, ich mieszkający w tym samym domu również, oprócz tego dziadkowie, rodzice. No dla mnie było takie przerażające, jak mama pisze, że ona już się gotuje do wyjazdu do Gdańska, bo już nie chce tu zostać. Nie wie, co robić, ale musi wyjechać, no bo po prostu nie potrafi to wytrzymać. I pisze z taką rozpaczą, że dziadkowie nie będą wyjeżdżać. Dziadkowie w Wilnie zostają. Ona zabiera tą córkę i rzeczywiście jedzie do Gdańska, bo w Gdańsku mają coś tam obiecane, ktoś już był. Jest możliwość oswojenia. Jak ta kobieta się mogła czuć? No teraz wracając jeszcze do jej męża. Mąż dalej w szpitalu amerykańskim, gdzieś tam w Bawarii. Ci w Kałudze, nie wiadomo co. Dziadkowie jest określony duży problem, bo powiedzieli, że oni już z tego Wilna absolutnie nie wyjadą, bo gdzie tam się będą pchali w obce i nieznane. Zostają, a ona jednak podejmuje tę decyzję i wyjeżdża. Nie, to jest taki dramat osobisty. Nie, co ci ludzie wypędzani z tego Wilna, przecież oni dobrowolnie nie wyjeżdżali. Żadni repatrianci musieli zostawić wszystko. Zabrać to, co można było zabrać i jechać. Ci młodzi ludzie wracają dopiero w lutym 1946 roku do Polski. Ja nie słyszałem, że polskie władze komunistyczne monitorowały władze sowieckie o zwrot tych ludzi. I zawsze powiadam, że to była polska tragedia, bo Adenauer w 1945 roku zażądał od Rosjan wypuszczenie swoich więźniów. On się ośmielił im powiedzieć, dawajcie mi tych wszystkich wehrmachtowców z powrotem i rzeczywiście w 1955 roku ci, którzy przeżyli, wrócili. Natomiast ze strony władz komunistycznych w Polsce nie było ani słowa na temat tego, że już dobra, w porządku, już tu siedzimy mocno, dawajcie tych ludzi z powrotem, bo może jest tam paru inteligentów, nie paru, wszyscy, którzy by się tutaj bardzo mocno przydali. To jeszcze też ten aspekt sprawy, dlaczego ja między innymi napisałem tą swoją książkę Hakogenika, bo jak sobie wyobraziłem tych żołnierzy Armii Krajowej, no to byli wszystko żołnierze z cenzusem. To byli wszystko uczniowie, powiedzielibyśmy w tej chwili elita młodzieżowa. Nie? No nie tylko elita młodzieżowa, bo tam dużo przecież było również i przedstawicieli klasy robotniczej, ale przede wszystkim tacy młodzi ludzie, którzy no, porobili później jakieś tam kariery. Nie? Ci młodzi Mirakowcy wracają w 1946 roku do Polski. Od razu podejmują studia. Jeden z nich idzie na...
Jeśli można wejść słowo, bo cały czas myślę o tym, jak to jest, że cały ten zbiór, czyli zarówno tych, którzy z jednej strony pisali, jak i z drugiej strony pisali, to wszystko znalazło się w Polsce. Bo rozumiem, że mama tę całą korespondencję z synami, także z mężem, zachowała i mimo niebezpieczeństwa przewiozła do Polski, do tego Gdańska. A z kolei jak było z korespondencją mamy w drugą stronę?
Oni mieli na tyle, to też jest bardzo istotne, na tyle takiego zmysłu do przechowywania pamięci, że również nie wyrzucali tej korespondencji od matki. Ona się zachowała. I to jest też dodatkowo rzecz, która podnosi wartość tejże kolekcji tego, no tak, to jest kolekcja archiwalna tego archiwum, że to w pewnym momencie złożyło się w całość, ale tak na marginesie ja tak sobie myślę, że gdyby ci ludzie nie wrócili do Polski, bo by, że tak powiem, dopadła ich szkorbut, wycieńczenie i tak dalej, to by była znowuż pewna określona strata. Nie byłoby doktora Mirakowskiego i nie był jego brata inżyniera, a przecież oni coś sobą wnieśli. Przy tej hekatombie, którą spotkała polską inteligencję, ocaleni z tego wszystkiego, wnosili, niezależnie od tego, czy byli sympatykiem, czy nie byli sympatykami tego nowego ustroju, oni naprawdę ten ustrój cywilizowali. Oni nie pozwalali nam, oni nie pozwalali na zgnojenie Polaków. I całe szczęście, że wrócili. Całe szczęście również, że zostawili świadectwo. Ja już nie mam, ja już i za stary jestem, nie po to jestem powołany. Moim zadaniem jest, czy moją misją, bo tak do tego powodu jest ratowanie tego typu rzeczy i szukanie instytucji, które może dalej tym wszystkim zawiadywać, gromadzić. Ja mam nadzieję, że ten rozpęd, który dostaliśmy w ciągu ostatnich kilku lat na gromadzenie tego typu rzeczy, on w dalszym ciągu zostanie. Większość Polaków ma bardzo krótką pamięć pokoleniową, bo ta pamięć sięga z reguły do dziadków.
Zatrzymaliśmy się w momencie, kiedy mama jedzie do Gdańska. W 1946 roku dołącza do niej mąż, który
wraca
z Murnau.
Ze szpitala już.
Ze szpitala. Synowie wracają z Kaługi i oni się wszyscy w pewnym momencie spotykają w Gdańsku,
jest
tak?
Jest takie fajne zdjęcie. Oni na ulicach Warszawy i wyglądają jak żołnierze sowieccy. Ta uszanka, kufajka i te walonki na nogach. I tak jak popatrzyłem na tych zdjęciu na nich, gdzieś tam sobie polecieli to szybko zdjęcie zrobić, bo byli pewno cały happy, że jednak są, że jednak wrócili. No to myślę sobie, chyba Sowieci z demobilu wracają gdzieś. Nie, to byli bracia właśnie Mirakowcy, pojechali do Gdańska. Tam chyba nie było specjalnie problemu, żeby zweryfikować ich możliwości podjęcia studiów, bo przy tych kursach przygotowawczych, które były w owym okresie, tak jak ktoś przedstawił świadectwo chociażby gimnazjum, już nie mówię o liceum wileńskiego, to tam od razu był przyjmowany przecież na studia. Jeden poszedł na studia politechniczne i on został w Gdańsku. Tam również w Gdańsku ojciec po powrocie podjął pracę w administracji publicznej. Matka nie pracowała. Ten drugi skończył studia i przyjechał do Szczecina i był tutaj dość znanym i popularnym lekarzem. Siedziało to w nim, nie ożenił się z jakichś tam powodów. Być może różnie to bywało. Można było i zarówno doznać uszczerbku na zdrowiu emocjonalnym, tak bym to powiedział, i również i fizycznym. Pozostał do końca sam, ale był znany i ceniony w Szczecinie jako taki właśnie lekarz, chirurg, który dużo potrafił zrobić i pani o nim jest. Co jeszcze charakterystyczne? Pisał jemu to straumatyzowanie. Nie? Jemu ta trauma nie dawała spokoju i koniec końców on musiał jakoś uporządkować to, co go spotkało. On musiał się również zastanowić nad tym, czy ta jego ofiara, bo to była ofiara, miała sens. No i napisał już pod koniec swojego życia taką książkę, wydaną zapewne w niskim nakładzie, bo ja tylko znam jeden egzemplarz, mimo że gromadzę tego typu druki. To też z Gdańska przez Suchą przyjechała do Szczecina. Właśnie o tym, jak on postrzegał to wszystko, co się dzieje. I nie powiem, żeby to było napisane z perspektywy modnej dzisiaj, takiej skrajnie lewicowej, a wręcz odwrotnie. On jakby nie mógł się zgodzić na te szybko postępujące zmiany, również w obyczajowości, bo to jakby kłóciło się z tym jego obrazem albo z tą jego ofiarą. Nie? Czy ta jego ofiara miała kiedyś sens, żeby to tak wszystko się pozmienia? Książka napisana jest z pozycji prawicowych i kwestionująca wiele tych przemian, które się zadziały w Polsce po 1990 roku, ale też tacy ludzie byli. I musieli być, dobrze, że są, bo oni musieli jakoś nam to wszystko rozliczyć. Nie rozliczyli do końca, bo to taki powiedziałbym, chyba mam w tej książce przebija taki żal, że ta Polska nie jest taka jego, jakbym sobie ją wyobraził. Nie? Bo to jednak, mimo że już odzyskaliśmy tą wolność po 1990 roku, to czegoś mu tam brakowało. Nie? Bo on też mógł zakładać, tak to chyba tutaj odczytałem, że do 1990 roku to było wszystko w zamrażarce. Że jak to się odmrozi, to wszystko wróci do form i kształtów sprzed 1939 roku. No niestety nie.
Tak to nie działa.
Niestety nie działa, zwłaszcza, że nie wziął jeszcze innej rzeczy pod uwagę. Że on mógł jeszcze zachować ten obraz swojej grupy społecznej. Obraz swojej grupy społecznej, którą myślał, że gdzieś tam jest jednak też w tej zamrażarce. I że po 1990 roku to powróci, powiedzmy, do tego stylu przedwojennego. Niestety już po tej grupie społecznej, którą on reprezentował, śladu nie pozostało. Z takim kapitałem kulturowym wyniesionym z domu. Śladu, powiedziałem, być może za dużo. Ale już to była grupa, która była na wymarciu, na wyginięciu. I to też jest taki przyczynek do dziejów polskiej inteligencji. Dzieje właśnie rodziny Mirakowskiej. Nie mogę przeżyć jednej rzeczy. Odcięcia i zlikwidowania tej tradycji kulturowej, nie polskiej, ale pierwszej Rzeczypospolitej, które w drugiej Rzeczypospolitej, czyli która już nie była Rzeczypospolitą, bo to była tylko Polska, było w dwóch miastach. To było w Wilnie i we Lwowie. To my sobie nie zdajemy sprawy, w jaki sposób zostaliśmy zubożeni, jak została nasza kultura i nasza pamięć amputowana. Wyrzucono cholernie istotny jej składnik. Ja, człowiek z Wielkopolski, to mówię.
Moje miasto. W tobie moje niepokoje.